Juvenalia mają charakter karnawału. A celem ich jest chyba dać świadectwo, że jesteśmy młodzi, weseli i z nami radować się powinni, a nawet musieli się radować ze studentami, mieszkańcy tego grodu, w którym studenci studiowali. Wszyscy wkładali strój godny, odświętny, minę mieli radosną. Zabawę starali się robić pomysłową i taka była poetyka czasów, bo pierwsze juwenalia w Gdańsku zorganizowaliśmy po październiku, w polskim październiku. I szły one tak, z jakąś taką falą odprężenia, prawda, społecznego. Wiązały się zresztą z programem środowiska studenckiego, tej bohemy artystycznej, związanej z Szakiem i z Politechniką, z dzisiejszym klubem Kwadratowa. Słowo student, obywatele wówczas musieli w czasie tych juwenaliach wymawiać ze czcią, z poważaniem, a specjalnej dykcji, jeżeli ktoś nie potrafił tego robić, już udzielał Bogumił Kobiela, aktor wówczas Teatru Wybrzeże, codziennie między 11 a 13 u siebie w domu, szczególnie kobietom, studentki uczyły i pani. No cóż, był także kodeks karny. Przewidywaliśmy sporo kar dla tych, co spontanicznie nie kochali studenckiego święta wiosny, bo tak się to studenckie święto nazywało i wiązało się właśnie z wiosną. Nie okazywał tym juwenaliom zrozumienia i pełnej aprobaty, ten odgrażano się, że jeszcze popamięta. No więc poza tym, jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek, kiedykolwiek wykorzystywać miałby jakąś przewagę nad studentem, mówiąc student burmistrz, bo była taka osoba, prawda? A to wyście nas wyśmiewali w juwenaliach, no to teraz popamiętacie, no to ten nas wówczas pamiętał, wiedział, że nie można. Pierwszym burmistrzem był Tadek Wojtych, to był student Politechniki Gdańskiej, dzisiaj aktor teatrów w Poznaniu, często występuje w telewizji i wówczas także aktor teatru Bimbo. Pierwszy burmistrz był przebrany za klouna, błazna, zresztą tę samą rolę grał w Bimbomie. Natomiast jego świta była bardzo liczna. Dziewczyny były ubrane w piękne kostiumy, mężczyźni w fraki, w smokingi. Pożyczyliśmy od marynarzy, wówczas modne były Fordy, kabriolety. Pożyczyliśmy kilkadziesiąt samochodów i w tych samochodach jechaliśmy przejmować władzę. No, poza tym burmistrz jak to władza miał obstawę, było 40 motocykli. JAF i WFM-ek, na których studenci po ubieraniu w pilśniowe kapelusze, w szare płaszcze, w okulary postawione kołnierze, wstawiali władzę burmistrza. W związku z tym, że burmistrz miał tak silną obstawę, mógł wygłaszać różne niedorzeczne hasła. Oczywiście, że to była mała parodia władzy. No i jechaliśmy przejmować władzę z Gdańska do Sopotu. Było to zresztą zaskoczenie dla wszystkich, jako że wszystkim się student kojarzył z Żakiem, takim co to z Mieszkiem chodzi. Myślę, że się przebieramy jak Żacy, biedni, i że będziemy tam jakimiś archaicznymi tekstami staropolskimi mówili, a to nagle w najpiękniejszych samochodach, na jakich stać byłoby w Szerze, żeśmy przyjechali, nieco pesząc wówczas ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie. Drugie spotkanie, w drugim takim spotkaniu studentów ze społeczeństwem, burmistrzem był Jacek Federowicz, już ubrany elegancko, wykwintnie i przemówienia równie wykwintne miał. Wiem o tym, że była taka szalona obstawa i że burmistrz, że przejęcie władzy to także i obowiązki, więc zaczęliśmy robić porządki polityczne, przejmując władzę. Mieliśmy własną policję, która przyjeżdżała do mieszkań różnych ludzi i aresztowała ich. A więc sprowadzając wszystkich do Bratniaka, czyli do tego domu gdzie jest stołówka studencka, tam w piwnicach, w których potem była studencka spółdzielnia Technoserwis. Nie wiem, czy to w tej chwili jest tam, ale w każdym razie w piwnicach tegoż Bratniaka znaleźli swoje pomieszczenie Zbyszek Cybulski, którego oskarżono o to, że siłą zmuszał młodzież do wstępowania do bimbomu. Oczywiście to było w tym sporo przekory w tym oskarżeniu, jako że do bimbomu wszyscy chcieli wstąpić, bo on był szalenie modny i było towarzyskim obowiązkiem było chodzić na przedstawienia, a już w ogóle tam do niego należeć, to było jakieś niezwykłe wyróżnienie. Bobek Kobiela, jako mający opinię wielkiego uwodziciela, był posądzony o to, że uwiódł Pole Negri. Romek Chodakowski, wówczas przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Gdańsku, został posądzony o to, że przez 3 lata nie płacił składek ZSP-owskich i za to kupił sobie Alfa Syrenę. Franek Walicki, dziennikarz z Głosów Wybrzeża, był prezesem jazz klubu, jednym z tych, którzy w ogóle ten ruch jazzowy w Polsce prowadzili. No a więc oskarżony został oczywiście o bestialskie tępienie jazzu, a Czesław Druet, nie wiem czy go znacie, to dzisiaj jest to pracownik naukowy, docent, doktor na Politechnice Gdańskiej. Pracuje tam w Oliwie, w tym placu opatów w Wydziale Wodnym, w Instytucie Wodnym, specjalista dynamiki morza. Wówczas był instruktorem, wykładowcą w studium wojskowym Politechniki Gdańskiej i oskarżony został o kierowanie nielegalną organizacją wojskową, ukrywającą się w piwnicach właśnie Politechniki Gdańskiej. No potem to był pierwszy marszałek studenckiego parlamentu Politechniki Gdańskiej. Otóż ich wszystkich żeśmy zamknęli, związali, no i przykładnie tam zamknęli w tych piwnicach. Tam oni zorganizowali teatr rewolucyjny, wygłaszali różne teksty, z pieśni, prawda, wieszali chorągwie, że siedzimy tylko za politykę. Zresztą były różne takie poczynania, odbicia ich z więzienia. Nawet gryb żeśmy taki kiedyś przechwycili, w chlebie im rzucony, tam do piwnicy. Gwóźdź, żyletkę, piłkę do cięcia krat, tam sznur konopny oraz grypsz taki o treści, że przyjacieli, jesteśmy z wami, czuwamy, liczymy na to, że na torturach nas nie wydacie i tak dalej, i tak dalej. No więc był przejazd. Przejazd był z Gdańska do Sopot, tychże uwięzionych i w Sopocie w muszli koncertowej tam na Molo, żeśmy zrobili wielki sąd kapturowy nad pojmanymi. I tam oni każdy z nich uzyskał właściwą sobie karę. Między innymi KORAB, studenckie koło naukowe budowy okrętów, się przez równik na nich wyprobywało. Musi się tam smołą, przez beczkę przechodzili, takie różne rzeczy, które się na morzu przechodzi. Poza tym drugą taką postacią, poza burmistrzem, to był Neptun. Władca mórz, który przybywał wraz z małżonką, Prozerpiną, diabłami, doradcami morskimi spod znaku koła naukowego studentów budowy okrętów, KORAB. I on uroczyście był witany na Molo w Sopocie, przybywał od strony oczywiście morza, Helu. I on uświetniał krwawe walki korsarzy, były popisy walk na piasku oraz ceremonię otrzęsin studentów, tych, którzy wstępowali do koła naukowego KORAB. Poza tym Neptun brał udział także w tych oficjalnych wizytach. Kiedy przyjeżdżały okręty, przypływały okręty wojenne i dzielnym polskim marynarzom Neptun wręczał ten swój trójząb. Poza tym Trzecią taką postacią, już może nie symboliczną, ale realną, to była para młodych. Takim pamiętnym ślubem pierwszym to był ślub studentki Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej Aleksandry Schlichtinger, zresztą wieloletniej pracowniczki SAR-u, z Jerzym Baraniakiem z Wydziału Budownictwa Wodnego, którzy właśnie w przypływie wiosennych radości może nie i ich, i naszych, postanowiono ich ze sobą ożenić. Za zgodą ich, bodajże za ich zgodą i za zgodą burmistrza oraz jego magnificencji rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Wacława Balcerskiego i zastępcy dowódcy marynarki wojennej, kontradmirała Greona Grzeni Romanowskiego, poprzednio kierownika studium wojskowych Politechniki, którzy się zgodzili być świadkami na tym ślubie. Bal odbywał się, ponieważ gości weselnych było szalenie dużo, bal odbywał się we wszystkich domach studenckich i wszystkich klubach studenckich. Para młodych, poza rautem, który się odbywał w Żaku oficjalnym, jeździła do wszystkich tych klubów. Mało, wraz z burmistrzem jeździli do restauracji. W większych restauracjach zarezerwowaliśmy im stoliki i wszyscy na dancingach wiedzieli, że o tej godzinie przyjedzie tutaj para młodych studencka. I że i nawet jeszcze chodziliśmy do prywatnych domów, do mieszkań. Przychodziliśmy do ludzi złożyć im wizytę. Ponieważ władza była świeża, dopiero to żeśmy ją przejęli, nie mieliśmy jeszcze skarbu. Nie przejęliśmy jeszcze skarbca. No więc zapełnialiśmy skarbiec w ten sposób, że w cylindry zdejmowaliśmy z głów i w te cylindry społeczeństwo wrzucało pieniądze. Pamiętam, że ja zebrałem kilkaset złotych w czasie jednego takiego spotkania w Grand Hotelu, kiedy rzucali studenci na tą studencką parę po 100 złotych banknoty i potem się oczywiście to przekazywało im. Zresztą ta studencka para otrzymała szalenie dużo prezentów. Urządzenia mieszkania, dostali obrazy, no wszystkie instytucje, do jakich się zwracaliśmy, deklarowały swoje dary i studencka para urządzona została, że tak powiem, przez to społeczeństwo. To Juwenalia tak było oceniane, że to była próba powołania do życia jakiegoś takiego studenckiego karnawału młodych. I że one jako pierwsze, jak to zwykle bywa z pierwszym pomysłem, kipiały tam od pysznych imprez, dowcipów, różnych tekstów. Studencka wkładka w Głosie Wybrzeża wychodziła dość barwna, zabawna. Ugruntowywały opinie o studenckim poczuciu humoru. Myślę, że miały w przeciwieństwie do innych w kraju tego typu spotkań, miały swój styl. Miały sporo umiaru, dystynkcji, wykwitu. Nie były brudne. Nie polegało to na tym, że ktoś się jakoś bez sensu przebrał tylko dlatego, żeby wyglądać inaczej, dziwnie. Dlatego i mieliśmy nawet od ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego listy gratulacyjne, bo rzecz sprowadzała się do tego, żeby nadać temu właśnie, jak mówię, charakter i jako organizator tych dwóch juwenaliów chciałem zrobić wszystko, żeby jakieś ramy zorganizować. Oczywiście, że to wielkie spotkanie, że trudno to wszystko opanować, ale niemniej, jeżeli się kilka takich punktów zorganizuje, skreuje, 3-4 w czasie 2 dni, to się ludzie będą wokół nich obracać i wokół nich własną wrażliwość i wyobraźnię rozbudzać, prawda? Więc starałem się tak robić, żeby nie rozchodziło mi się to i żeby nie było takiej nudy, że nagle wyjdzie, przebierze się na ulicę i nie wie, co z sobą zrobić, no bo polata, pokrzyczy, a potem już tylko zostaje mu piwko. Pamiętam, że jeszcze taką zabawną historię, flagę mieliśmy studencką, na której był umieszczony taki napis: dziś my. Wisiała ona na domach akademickich w Żaku i to hasło dziś my także wpięto mieli studenci w klapę. Wszyscy, no było jakieś takie przyjęcie, że miasto rzeczywiście oddawało nam władzę nad miastem i że władza wtedy była szalenie sympatyczna, przybawili się z nami. Ja myślę, że można byłoby, jakby się to kontynuowało z roku na rok, można było rozbawić to społeczeństwo. Ja myślę, że w ogóle po prostu juwenalia mogą powiedzieć do tego, że środowisko, mieszkańcy tego grodu czy tych grodów mogą coraz bardziej lubić studentów. Studenci jako środowisko, na nich ciąży taka odpowiedzialność, powiedziałbym, że muszą być pomysłowi, dowcipni, z fantazją i te święta, wówczas 3-dniowe, no wnosiły jakąś barwę w to stare uliczki miasta Gdańska, wnosiły jakąś ferie i wiesz, pomysły jakoś. Dawały znać o tym, że istnieją tutaj studenci. I że jest tu wielkie środowisko, które potrafi rozbawić miasto. Nie było drastycznych jakichś takich momentów. Co dawały? Dawały to właśnie, że ludzie, no, musimy to traktować w kategoriach, no, zabawy, tylko że zabawy jakieś takiej, jak w Bimbomie to nazywał się jeden z radości poważnej. To nie była, nie był zgryw, ubaw, popachy, heca, tylko jakaś stylowy karnawał środowiska inteligencji młodej na wybrzeżu.